Dzień dobry, nazywam się Łukasz Sakowski i jestem autorem strony totylkoteoria.pl. To jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, empiryzmu i humanizmu. Podcast ten mogę realizować, podobnie jak pisać artykuły, dzięki wpłatom moich słuchaczy, słuchaczek, czytelników, czytelniczek na stronie patronite.pl łamane na to tylko teoria. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, moje teksty, moje nagrania, to również zachęcam do wejścia na tę stronę i dołączenia do patronów. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku rozmawiać będę o Ukrainie i o konflikcie wokół Ukrainy z Karoliną Zbytniewską, redaktorką naczelną portalu Euractiv Polska. Cześć.
Cześć. Dzień dobry.
Moje pierwsze pytanie jest takie, jaka jest chronologia zdarzeń? Nie chodzi mi tutaj o zagłębianie się w odległe, czy nieodległe, ale wcześniejsze lata, tylko powiedzmy od zapadu 2021, kiedy były te ćwiczenia też głośno komentowane i na prasie polskiej, i w prasie zachodniej, poprzez konflikt na granicy z Białorusią aż do teraz.
No jak wiemy, ćwiczenia Zapad odbywają się regularnie i jednak za każdym razem Polska i Zachód przyglądają się nim z pewnym niepokojem. Tak było i w przypadku Zapadu 2021, który miał miejsce we wrześniu zeszłego roku. Po tych ćwiczeniach były premier, prezydent i wicepremier Rosji, czyli Dmitrij Miedwiediew, uznał, że Ukraina jest wasalem Zachodu i nie ma też żadnego sensu wdawać się w jakiekolwiek rozmowy z rządem w Kijowie. Jednocześnie miał miejsce kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Możemy to rozpatrywać obok tego, co się dzieje na Ukrainie, zarówno geograficznie, ale też pod tym kątem, że obecnie planowane są od 10 lutego ćwiczenia rosyjsko-białoruskie na terenie Białorusi i Rosja oplata całą Ukrainę swoją siłą militarną i począwszy od właśnie miasta na Białorusi przy samej granicy z Polską, czyli Brześcia. Dlatego też uważam, że także kryzys graniczny polsko-białoruski nie był bez znaczenia dla ogólnego rozpatrywania tego, co się dzieje między Rosją a Ukrainą, i ten kryzys eskalował. Coraz więcej osób było dowożonych na teren przygraniczny obok granicy z Polską. We wrześniu i październiku doszło do intensyfikacji prób przekroczenia granicy i tak od sierpnia, potem wrzesień, potem październik i w listopadzie wciąż coraz więcej osób próbowało nacierać i przekraczać naszą granicę. Były to początkowo bardziej próby indywidualne, potem grupowe. Wiemy, że głównym przemytnikiem ludzi na granicę był tak naprawdę białoruski rząd i firmy, które z nim jakoś współpracują lub były przez ten rząd wspierane. Te próby oczywiście wciąż trwają, jednak są teraz naprawdę jednostkowe, pojedyncze, też wzmocnienia na granicy zostały wzniesione, więc przekraczanie granic jest wysoce utrudnione. Tak, no więc wracając do chronologii, jeśli chodzi o ukraińskie raportowanie tego, co się dzieje przy granicy pod kątem niepokojów związanych z potencjalną agresją rosyjską. Pierwsze raporty pochodzą z listopada zeszłego roku, które już wtedy mówiły o około 100 tysiącach rosyjskich żołnierzy. Te raporty były rozbieżne, zależało kto raportował, bo Amerykanie zwracali uwagę, że to raczej bliżej 70 tysięcy żołnierzy. Liczby z różnych źródeł, krótko mówiąc, były różne, jednak wciąż spektakularne. 1 grudnia Rosja oskarżyła Ukrainę o to, że umieściła ponad połowę swojej armii przy Donbasie, tym samym naruszając porozumienie mińskie. I ogólnie wpisywało się to też w ogólną strategię komunikacyjną Kremla, która wskazuje na to, że to Ukraina jest agresorem, prowokatorem, że to Ukraina zawzięła się na rosyjskojęzycznych obywateli swojego kraju i ich, krótko mówiąc, tłamsi. Więc Rosja, zresztą nie tylko przy okazji tego obecnego kryzysu, rozpościera taką narrację, która się bardzo, bardzo efektywnie przyjmuje wśród rosyjskich obywateli, co wskazują badania socjologiczne Niezależnego Centrum Lewady. Rosjanie rzeczywiście uważają, że to nie tak bardzo, że to nie Rosja prowokuje, to nie Rosja jest tutaj zagrożeniem dla Ukrainy, czy ewentualnie NATO, znaczy może bez przesady, ale Ukrainy, ale winę za te napięcia obecne rosyjsko-ukraińskie, że ona przede wszystkim leży po stronie Amerykanów, na drugim miejscu Ukraińców i tam 4% uważa, że to Rosja ponosi za obecną eskalację napięć winę. Poza tymi napięciami, które są coraz bardziej intensywne, jeśli chodzi o postrzeganie tego, co się dzieje i że za tym wszystkim stoi Ukraina, 3 grudnia zaobserwano zwiększoną rosyjską obecność na Półwyspie Krymskim i przy Półwyspie Krymskim, w tym ze strony rosyjskiej floty czarnomorskiej. A w połowie grudnia Rosja przedstawiła swoje stosunkowo wyśrubowane oczekiwania względem NATO, Zachodu, chcąc, aby Ukrainie NATO uniemożliwiło wstąpienie kiedykolwiek do Paktu Północnoatlantyckiego, czyli do NATO. Ale też Rosja zażyczyła sobie, aby liczba wojsk i sprzętu wojskowego na terenach państw, które dołączyły do NATO po roku 1997, właśnie została zredukowana lub zupełnie wyeliminowana.
To dotyczy także Polski, prawda?
Oczywiście, to dotyczy jak najbardziej Polski, która dołączyła do NATO w roku 1999. Na początku stycznia 2022 roku Rosjanie ewakuowali swoich pracowników, dyplomatów z ambasady w Kijowie, znowu demonstracyjnie, pokazując, że mogą czuć się tam zagrożeni. A potem od połowy stycznia mniej więcej wywiad ukraiński i zanim cały świat mówi o tym, że w okolicach granic z Ukrainą Rosjanie zgromadzili 127 tysięcy swoich wojsk. Poza tym w regionach separatystycznych na terenie Ukrainy, czyli w Doniecku i w okolicach Luhańska, znajduje się 35 tysięcy sił separatystów. Poza tym też gromadzony jest sprzęt wojskowy. Analizy, do których dotarłam, wskazują, że mniej więcej w okolicach granic z Ukrainą Rosja zgromadziła mniej więcej 1/3 swojego potencjału wojskowego.
A jeszcze a propos Białorusi, czy Wojska białoruskie, które de facto współpracują z rosyjskimi, też jakoś biorą w tym udział?
Jedyne, o czym ja mogę powiedzieć, to to, co już wspomniałam, czyli że gromadzone są siły rosyjskie również na Białorusi i planowane są wraz z Białorusinami ćwiczenia białorusko-rosyjskie od 10 do 20 lutego. Może też ważną datą, o której można tutaj wspomnieć, jest właśnie ta data 20 lutego, także dlatego, że to jest też dzień, w którym kończą się Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. A Chiny miały poprosić Rosję, aby wstrzymała się z potencjalną inwazją ze względu na to, na igrzyska, żeby po prostu nie psuć atmosfery. I dlatego niektórzy z analityków mówili, że jeśli potencjalna inwazja nastąpi, to po tej dacie. Teoretycznie wygląda to groźnie.
Jak na nią zareagowały główne państwa Europy, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy? Zastanawiam się też, czy nie powinienem dodać tutaj Polski, ale może poświęcimy następne pytanie.
No to Niemcy. Niemcy są bardzo krytykowane, zwłaszcza przez Ukrainę, za to, jak reagują, czyli dosyć opieszale, ospale, wręcz można mówić o stosunku pogardy, który się wytworzył w Kijowie wobec Niemców, które ogłosiły owszem słowa wsparcia wobec Ukrainy, postanowiły jednak nie przekazywać żadnej broni i też wstrzymują dostawy swojej broni dla wojskowych sił Ukrainy, a także uniemożliwiają transport broni z innych państw przez swoją strefę powietrzną. Olaf Scholz, czyli nowy niemiecki kanclerz, co prawda ostrzegał Rosję sankcjami, nie do końca wprost, ale tak zostało to zinterpretowane, że nawet wspomniane zostały możliwości tego, że takie sankcje niemieckie dotknęłyby gazociągu Nord Stream 2. To, co zapowiedziały Niemcy, to przekazanie Ukrainie w lutym w pełni wyposażonego szpitala polowego i zapewnienie szkolenia dla jego personelu, ale też co spotkało się właśnie z, może inaczej, zapowiedziały Niemcy również Ukrainie, że przekażą Ukrainie 5000 hełmów wojskowych, co krótko mówiąc Ukraina uznała za żenujące, że już lepiej już by po prostu nic nie dawali, niż, bo to brzmi jak żart.
No też tak to odebrałem. A jak w tym wszystkim funkcjonuje obecna minister spraw zagranicznych Niemiec, Annalena Baerbock z Zielonych, którzy są oskarżani o to, że przyczynili się do tego kryzysu, ponieważ z ich inicjatywy Angela Merkel i rząd zamykała elektrownie jądrowe, przez co teraz Niemcy są bardziej uzależnieni od Rosji.
To tak czy siak, jeśli chodzi o Nord Stream 2, no to Annalena Baerbock, myślę, że tutaj nie ma bardzo wiele do powiedzenia, to głównie chodzi o to. Widzimy jednak, że Annalena Baerbock bardzo przyjęła ten ogólny system funkcjonowania rządu niemieckiego, który tak jakby poszedł w ślady tego, jak realizowała swoje rządy i politykę zagraniczną Angela Merkel, czyli przede wszystkim mimo obecności w NATO polityka dialogu za wszelką cenę, kompromisu za wszelką cenę, nie eskalowania żadnych napięć. I widzimy też, że tak naprawdę większość narodu niemieckiego, mimo poczucia, że może można byłoby coś zrobić więcej, jednak wspomnienie wojny wciąż decyduje o tym, że Niemcy niespecjalnie chcą się aktywnie angażować w kwestie powiązane jakkolwiek z wojną.
A Francja?
Francja. Francja, Emmanuel Macron, podobnie nieco jak Niemcy, nawołuje do dialogu, jednak jest to inny rodzaj dialogu. Niemcy, tak jak wspomniałam, dla nich kompromis jest celem samym w sobie, za wszelką cenę. Nawet ten kompromis, jak się wydawałoby, czasem zgniły. Macron bardziej chce po prostu rozmawiać, dzięki czemu forsować swoje pomysły Unii Europejskiej, której chce być ambasadorem również w Niemczech. Powiedział on, że Rosja zapłaci wysoką cenę, jeśli zaatakuje Ukrainę. Jednak, tak jak wspomniałam, jest promotorem dialogu też między NATO a Ukrainą i Rosją. Francja też zapowiedziała, że wyśle swoje wojska pod komendę NATO do Rumunii i Rumunia jak najbardziej jest temu planowi przychylna.
A czy Francja wysyła jakiś sprzęt wojskowy dla Ukrainy albo jakąś inną pomoc? Wielka Brytania zdaje się, że to robi.
Wielka Brytania robi to i tak jakby była jedną z pierwszych, która głośno zaoferowała wsparcie Ukrainie. Sprzeciwia się temu zwiększaniu liczby wojsk rosyjskich przy granicy rosyjsko-ukraińskiej, ale też białorusko-ukraińskiej, ale też mołdawsko-ukraińskiej. No i na tych terenach właśnie, o których wspomniałam, Donieck, ale też Krym. Brytyjczycy, ale też Kanadyjczycy, ale to później będzie o Kanadyjczykach, ale wysłali na Ukrainę swoich komandosów, którzy obok specjalistów szkolą miejscowych. Londyn wysłał też operatorów ze sformowanej w 2021 roku jednostki regimentu Rangersów, które mają też między innymi szkolić miejscowych i wspomagać na okoliczność działań typu prowokacje, które są nazywane red flag, działaniami red flag spod czerwonej flagi, czyli takich prowokacji i działań typu tych, które są realizowane między innymi przez grupę Wagnera. Poza tym Wielka Brytania wysłała na Ukrainę lekkie przeciwpancerne, defensywne w założeniu systemy broni. 2000 sztuk takiej broni przeciwczołgowej. To jest to, co wiem. Pewnie też, jeśli chodzi o to, co wiemy, nie jest to wszystko, ponieważ bardzo często w takich sytuacjach niektóre formy wsparcia są przekazywane w sposób nie do końca jawny.
To zastanawiam się, z czego wynika, że Wielka Brytania tak bardzo wspiera Ukrainę i to tak ostentacyjnie w porównaniu do krajów Unii Europejskiej. Dlaczego jest taka różnica? Wynika ona z jakichś konfliktów interesów między Wielką Brytanią a Rosją? Czy z czego może to się brać?
Przede wszystkim Wielka Brytania chce być jako taka postrzegana jako siła globalna. Wielka Brytania zmaga się, Boris Johnson, teraz z wielkim kryzysem wewnętrznym. Nie wiadomo, jak długo na stanowisku premiera pociągnie, więc też potrzebuje jakichś sukcesów, a wydaje mi się, że trudno tutaj o bardziej jasny i jednoznaczny sposób na to, jak pokazać dobrą moralnie, słuszną moralnie, może tak powiem, siłę. Więc myślę, że jest to czynione również ze względów wizerunkowych, nie tylko Wielkiej Brytanii jako takiej, ale też samego premiera Borisa Johnsona, a poza tym też nie krytykowałabym aż tak bardzo Unii Europejskiej.
A Włochy?
Tutaj, jeśli chodzi o Włochy, nie zanotowałam jakichś wyrazistych działań. Wiem tylko, że Włochy zadeklarowały się, że będą realizować swoje obowiązki wynikające z przynależności do NATO, czyli na przykład odpukać w wypadku inwazji, będą realizować muszkieterską zasadę wszyscy za jednego. A jeśli chodzi o zaangażowanie w prowadzenie dialogu z Rosją, to też są na tak, czyli aby z Rosją rozmawiać celem przekonania do pokojowego rozwiązania konfliktu. Putin dyskutował też o wzmocnieniu połączeń gospodarczych z przedstawicielami włoskiego biznesu. Było to też oczywiście krytykowane, ale pewnie w każdym kraju znajdą się jakieś jednostki, organizacje, które będą chciały mimo wszystko realizować efektywne ekonomicznie dla siebie interesy.
No dobrze, a jeżeli chodzi o Polskę, celowo odkładam to pytanie, odłożyłem to pytanie jako osobne, bo to jest nasz kraj, nasze państwo i nas dotyczy w szczególności. Jak polskie władze reagują, rząd, jak parlament, jak prezydent?
Rozmawiałam ostatnio z kilkoma przedstawicielami narodu ukraińskiego, pytając się między innymi o to, jak postrzegają wsparcie ze strony Polski. Wszyscy bardzo chwalą wsparcie ze strony naszego kraju, chociaż jeśli zapyta się o szczegóły, one nie padają. Jednak to, co pada, to to, że długookresowo Polska wysłała na Ukrainę bardzo dużo swojego sprzętu i innych rodzajów wsparcia. Po 2014 roku wysłała na Ukrainę też swoich instruktorów, były prowadzone wspólne manewry. Wcześniej sprzedawała też amunicję. Teraz minister spraw zagranicznych w zeszłym tygodniu, można było to przeczytać między innymi na jego koncie twitterowym, podziękował między innymi Polsce, a konkretnie napisał, że państwa bałtyckie, Czechy, Polska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone tworzą w NATO koalicję państw dozbrajających Ukrainę, za co właśnie podziękował, za dostarczenie dodatkowej pomocy obronnej i wsparcie w sferze bezpieczeństwa naszych sił zbrojnych. Dodał tam też w komunikacie, że każdy pomaga tak, jak może. I tak jak mówię, szczegółów za bardzo nie ma. Jeszcze też widziałam film, wywiad, jaki przeprowadzony został z ukraińskim ambasadorem Deszczycą, który też mówił o wsparciach Polski, o deklaracjach ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, jeśli chodzi o wsparcie naszego kraju. Nie do końca była jednak taka spójność komunikacyjna, bo Polska nigdy nie wspomniała o tym, jak konkretnie tę Ukrainę wspiera. Są przypuszczenia, że chce to ogłosić po prostu jutro premier Mateusz Morawiecki, który wybiera się do Kijowa. Pytałeś też o inne instytucje, więc w zeszłym tygodniu Sejm niemal jednogłośnie, niemal, ponieważ przeciw była jedna osoba, Grzegorz Braun, więc Sejm przyjął uchwałę o wsparciu dla Ukrainy, która wezwała Unię Europejską i NATO do udzielenia wsparcia w obliczu agresji Federacji rosyjskiej. Prezydent zwołał również w zeszłym tygodniu Radę Bezpieczeństwa Narodowego, po czym ogłosił, powiedział, że bezpieczeństwo, suwerenność, wolność Ukrainy, tak samo jak i Białorusi, są kwestiami dla nas ważnymi, strategicznymi. Więc tutaj, tak jak mówię, może konkretów nie znamy, ale Ukraina jest, wypowiada się o wsparciu z naszej strony bardzo korzystnie.
Myślę, że Ukraińcy mają też wspomnienie z czasów pierwszej inwazji z 2014 roku, kiedy Radosław Sikorski, generalnie polski rząd i polskie władze aktywnie wspierały Ukrainę i Ukrainę jako taką, i w kontekście Unii Europejskiej, naciskania na instytucje Unii Europejskiej, żeby wspierała Ukrainę.
A jeżeli chodzi o... też opowiada się za tym dzisiaj zdecydowana większość Polaków i dzieli nas jednak to, jak chcielibyśmy, żeby ta pomoc była przekazywana. Tam, i to tak mniej więcej porówno, około 40% respondentów chciałoby, żeby Polska wspierała Ukrainę po prostu dyplomatycznie. Też około 40% uważa, że raczej powinniśmy wysyłać Ukraińcom uzbrojenie, niewiele mniej procent opowiada się za wsparciem gospodarczym, które miałoby przyjąć formę przekazów pieniędzy albo dostaw żywności.
A mniejsze państwa Unii Europejskiej, na przykład głośno było o Chorwacji, o deklaracjach prezydenta Chorwacji, który mówił, że ukraińskie powstanie, powiedzmy powstanie demokratyczne z 2014 roku było tak naprawdę antydemokratyczne i stwierdził, że Chorwacja nie wesprze NATO, jeżeli NATO będzie jakoś wspierać Ukrainę. Możesz przybliżyć reakcję na przykład Chorwacji, ale jeżeli...
Tak, bardzo szybko chorwacki premier Plenkowicz tak jakby przeprosił Ukrainę za zachowanie prezydenta Milanowicza, więc chociaż niesmak pozostał. Ale też jeśli chodzi o Unię Europejską, to też była taka dziwna sytuacja dyplomatycznie ze strony niemieckiego wiceadmirała Schonbacha, który powiedział, że Putin zasługuje na szacunek, a Ukraina już nigdy Krymu nie odzyska, za co w wyniku tej wypowiedzi został też zmuszony do ustąpienia ze swojej funkcji, ale pytałeś o kraje mniejsze, więc jeszcze jest jeden kraj. Zresztą wspomniane moje rozmowy z Ukraińcami wskazały na to, że zawsze w Unii znajdą się jakieś konie trojańskie, więc już wspomnieliśmy prezydenta Chorwacji, ale też wciąż taką postacią spod ciemnej gwiazdy jest węgierski premier Viktor Orban, który się spotka we wtorek 1 lutego z Putinem. I też jednocześnie prawdopodobnie Węgry zwiększą import gazu z Rosji. Też tam wspominał, że Węgry nie będą udzielały pomocy materialnej Ukrainie, więc tak to wygląda.
Rozumiem, a chciałbym porozmawiać chwilę o instytucjach Unii Europejskiej i celowo też odłożyłem na ten czas Hiszpanię, dlatego że Hiszpan jest szefem unijnej dyplomacji. W poprzedniej kadencji była nim Włoszka. Jak zareagowała, jak w ogóle reaguje na to wszystko Unia Europejska, zarówno Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski, jak i właśnie ten dyplomata unijny w ramach Komisji Europejskiej? Dodam dla wstępu i zarysowania kontekstu, że Ursula von der Leyen zadeklarowała wsparcie dla Ukrainy w postaci grantów i bardzo korzystnych pożyczek, bodajże 1,5 miliarda, czy w każdym razie ponad miliard euro. Jak to się rysuje w szczegółach?
No więc przede wszystkim jest to wsparcie, o którym wspomniałeś, miliard euro, 200 milionów. dla Ukrainy właśnie w formie grantów i korzystnie oprocentowanych pożyczek. Ursula von der Leyen też zadeklarowała, raczej nawołuje też, by swoje fundusze przekazał Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Komisja zwiększyła też dotacje dla Ukrainy w ramach pomocy dwustronnej ze 160 do 280 milionów euro. Jednocześnie Unia Europejska szykuje sankcje dla Ukrainy, które jednak będą dopiero wtedy uruchomione, kiedy w razie ataku.
Znaczy sankcje dla Rosji, jeżeli, które miałyby wesprzeć Ukrainę, tak?
Dla Rosji, tak. Ale póki nie będzie właśnie jakiegoś ewidentnego ataku, najprawdopodobniej żadne z nich nie wejdą w życie. Te przygotowania unijnych sankcji nabierają tempa. Choć jak widzimy, no, trudno o tym mówić, że nabierają tempa, jak mamy już właśnie sam przełom stycznia i lutego. Wydaje się, że trochę późno, bo rzeczywiście wspomniany przez ciebie Hiszpan Josep Borrell z nieco opóźnionym zapłonem rzeczywiście się za Ukrainę zabrały za to wsparcie w postaci tworzenia nowych sankcji, ale naprawdę teraz już z pełnym przekonaniem. Konkretnych zapowiedzi co do kształtu tych sankcji nie ma i nie będzie raczej. Konkluzje i w tę modłę konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych, czyli tej Rady Unii Europejskiej w konfiguracji ministrów spraw zagranicznych, które zostały przyjęte w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, zawierają takie dość szerokie i pojemne sformułowania co do sankcji i trochę można to uznać za pewien rodzaj strategii też komunikacyjno-dyplomatycznej wobec Rosji, że niech się Rosja zastanawia, co tam, jakie będzie miała konsekwencje, jeśli przyjdzie jej do głowy jednak ten atak przypuścić. Na początku stycznia też Josep Borrell udał się na granicę ukraińsko-rosyjską do Ługańska. I z jego strony też już usłyszeliśmy naprawdę wiele deklaracji co do tego, że Rosja poniosłaby ogromne konsekwencje w razie ataku, że Unia Europejska Ukrainę w pełni wspiera. Mówił też, że w Europie nie ma bezpieczeństwa bez bezpieczeństwa Ukrainy. I też powtarzając mantrę ukraińskich władz i ekspertów ukraińskich, nic o Ukrainie bez Ukrainy, zatem jest jasne, że każda dyskusja o bezpieczeństwie europejskim musi być prowadzona z udziałem Unii Europejskiej i Ukrainy i nikt nie będzie decydował o Ukrainie bez uwzględnienia zdania Ukrainy. I Borrell też nawoływał do uniezależnienia energetyki Unii Europejskiej od gazu z Rosji. Jednak wspomniał też, znaczy nie wiem, czy jednak to dobre słowo, Unia Europejska, zapowiedział Borrell, nie planuje jednak ewakuacji dyplomatów z Ukrainy, bo uważa, że nie ma takiej potrzeby i to się fajnie wpisuje w to, do czego nawoływał Wołodymyr Zełenski podczas piątkowej konferencji prasowej, aby Zachód przestał siać panikę, bo tak naprawdę w tej chwili największym zagrożeniem dla Ukrainy jest destabilizacja wewnętrzna, do której takie nakręcanie spirali strachu i agresji może doprowadzić. Jeśli chodzi o Parlament Europejski, wysłał, może tak, delegację na Ukrainę 30 stycznia, wczoraj, w niedzielę, która tam będzie według planu do 2 lutego. Wydał też wcześniej, jeszcze w grudniu, deklarację że koncentracja rosyjskich wojsk w rejonie przygranicznym stanowi niebezpieczeństwo dla pokoju, stabilności i bezpieczeństwa Europy, a także jest narzędziem wywierania presji politycznej na Zachód.
A jeżeli chodzi o, jeszcze wracając do Borrella, jak na jego, czy ma wsparcie ze strony swojej ojczyzny, Hiszpania?
Holandia i Hiszpania, czyli jego ojczyzna Hiszpania, wysłała samoloty Ukrainie, samoloty i okręty wojenne w ramach wsparcia Ukrainy poprzez wsparcie NATO.
A kraje pozaunijne, jak czy to przeczytać można było kilka dni temu, czy może już nawet 10 dni temu, premier Turcji Erdogan zadeklarował, że będzie wspierać NATO w ramach ochrony Ukrainy w razie czego, co może się niektórym wydawać niespodziewane, zważywszy na konflikty Turcji z Unią różne konflikty Turcji z Unią Europejską, takie bardziej dyplomatyczne, ale jednak, no ale też jednocześnie, jeżeli się pamięta o tym, że Turcja ma, traktuje Rosję raczej jako konkurenta geopolitycznego, to nie wydaje się już takie zaskakujące. Możesz coś więcej opowiedzieć a propos Turcji albo innych państw, które są w okolicach Europy?
Tak. No tak, tak jak wspomniałeś, Turcja zapowiedziała wsparcie Ukrainy w ramach NATO. Zatem wspiera Ukrainę, ale chciałaby też deeskalacji konfliktu, więc apeluje o tę deeskalację do NATO i do Rosji. Jednocześnie Turcja już od dawna sprzedaje Ukrainie drony Bayraktar TB2 i buduje też nieopodal Kijowa fabrykę tych dronów. Jednak jeśli chodzi o kraje pozaunijne, poza wspomnianą Wielką Brytanią, największe wsparcie oferują Stany Zjednoczone, które też tak jakby dyrygują całym procesem konsultacji, negocjacji też bilateralnych, ale też z ramienia NATO z Rosją i tak ogłosiły, Stany Zjednoczone ogłosiły nałożenie sankcji na Rosję, także Biden zapowiedział sankcje potencjalnie nałożone osobiście na Putina, oczywiście w przypadku inwazji. Nie zdecydowały się jeszcze jednak na wysłanie wojsk bezpośrednio na Ukrainę, ale na mobilizację w krajach NATO. I rzecznik prasowy Pentagonu John Kirby poinformował, jeśli właśnie w kontekście tej mobilizacji, że 8500 członków amerykańskiego personelu wojskowego zostało postawionych w stan podwyższonej gotowości właśnie do możliwego wysłania do Europy w razie potrzeby. Kanada, też już przeze mnie wspomniana, także w kontekście podziękowań ministra Kuleby, Kanada wyśle na Ukrainę misję szkoleniową, a także pomoże w umocnieniu cyberbezpieczeństwa. Nie planuje jednak wysłania broni. Wysłała na Ukrainę, jak już wspomniałam, razem z Brytyjczykami Kanada swoich komandosów, głównie do ćwiczenia sił miejscowych. Kanada też przedłużyła misję szkoleniową, która o kolejne 3 lata, która już działa na Ukrainie.
No to przejdźmy do krajów z kierunku wschodniego. Co z wspomnianymi zresztą przez ciebie Chinami, a odnośnie przypuszczeń, sugestii wobec Władimira Putina ze strony Xi Jinpinga, ale też Indii, Japonii czy Korei Południowej?
No właśnie, tak jak wspominałam, Chiny przede wszystkim zaapelowały do Rosji o o to, żeby się powstrzymała z atakiem, przynajmniej do zakończenia olimpiady. Ale tak naprawdę to apeluję o ogólnie deeskalację, zarówno ten apel skierowany jest do Moskwy, jak i do Zachodu. Nawołując do eskalacji, nawołują też do negocjacji i porzucenia zimnowojennej mentalności. Minister spraw zagranicznych Chin wspominał też, że regionalne bezpieczeństwo nie może być gwarantowane za pomocą wzmacniania czy rozszerzania bloków wojskowych, nawiązując tym samym do potencjalnej ekspansji NATO, czyli krytykując jednocześnie politykę integracji, ingerencji z zewnątrz. Czyli deeskalacja jako tutaj główna narracja ze strony Chin, bo też Chinom nie w smak byłoby jeszcze większe rozrastanie się i siła NATO. Jeśli chodzi o inne kraje, które wspomniałeś, Indie, Japonię i Koreę. Indie nawołują do pokojowego rozwiązania konfliktu poprzez stałe dyplomatyczne wysiłki. Zachowują się zachowawczo, ponieważ nie chcą narażać swoich relacji z Rosją, z którą intensywnie współpracują, jeśli chodzi o współpracę wojskową. Na przykład 60% sprzętu wojskowego Indii pochodzi z Rosji. Z kolei Japonia zadeklarowała, że w razie konfliktu stanie po stronie Stanów Zjednoczonych, ale bez żadnych konkretów. Korea Południowa też niespecjalnie się angażuje, tylko zaapelowała o to, aby obywatele koreańscy przebywający na Ukrainie, zwłaszcza w tych regionach bliżej Rosji, najlepiej aby się ewakuowali. No to tyle. Nie ma wielu konkretów, raczej z dala i raczej wszyscy bezpiecznie nawołują do deeskalacji.
Pytanie, co z cyberatakami? Właśnie na portalu informacyjnym Euractiv Polska była taka informacja, że Rosja w ostatnim czasie przeprowadzała cyberataki na Ukrainę. Rosja oczywiście przeprowadza cyberataki regularnie na różne państwa, również unijne, na przykład na Estonię. Ale możesz przybliżyć i powiedzieć więcej na temat tych ostatnich wobec Ukrainy, które są też komentowane właśnie w kontekście napięć.
Ten atak, duży atak, o którym wspominasz, miał miejsce 14 stycznia, a zaatakowane zostało 70 stron rządowych Ukrainy. Najprawdopodobniej stały za nim służby hakerzy związane ze służbami rosyjskimi albo białoruskimi. W trakcie tego ataku wspomniane strony ukraińskie wyświetlały po rosyjsku, ukraińsku i łamanej polszczyźnie wiadomość, która mówiła o wycieku danych osobowych i która sugerowała, że atak jest zemstą między innymi za działalność UPA. Jednak według ukraińskich służb tego wycieku danych wcale nie było. Jednocześnie zaatakowano rządowe sieci informacyjne, w tym ukraiński odpowiednik polskiej aplikacji e-obywatel, czyli DIA. I po rządowych komputerach rozsiewano złośliwe oprogramowanie. I warto wspomnieć, że też podobne ataki miały miejsce w roku 2014, czyli w tym roku, kiedy zaanektowany został Krym, ale też w Gruzji w 2008 roku. Co ciekawe, 14 stycznia, czyli dnia, kiedy ten cyberatak, duży cyberatak miał miejsce, Rosja poinformowała, że schwytano 14 osób grupy hakerskiej Revil, która stała za cyberatakiem na amerykańską Colonial Pipeline, czyli na infrastrukturę krytyczną Stanów Zjednoczonych. Wielki atak, w wyniku którego Joe Biden odbył ważną rozmowę z Putinem, w której zaapelował o zaprzestanie ataków hakerskich właśnie na infrastrukturę krytyczną Stanów Zjednoczonych. I rzeczywiście tutaj tych ataków było zdecydowanie mniej. I właśnie to było takie znamienne, że dokładnie tego samego dnia, kiedy Rosja pochwaliła się sukcesem, który świadczył też o realizacji zobowiązań wobec Waszyngtonu, ten atak przypuszczony został na postrzegane jako wrogie strony rządu Kijowa.
Jak dobrze rozumiem, to te komunikaty wyświetlane na zhakowanych stronach miały jakoś nastawiać przeciwko Polakom, tak? Rozumiem, że chodziło o takie zasugerowanie, że to są ataki ze strony przeciwników, polskich przeciwników Ukrainy?
Jak już mówiłam, były one bardziej grożące i mówiące o tym, że wyciekły wszystkie dane. O tym, że o sugestii, że były ze strony Polski, miało świadczyć to, że były też po polsku, jednak to, że nie były zrealizowane przez Polaków, właśnie mogło świadczyć to, że były łamaną, tak jak wspomniałam, napisane łamaną polszczyzną, taką właśnie zaśpiewem, jeśli można tak nazwać pisownie, zaśpiewem ewidentnie rosyjskojęzycznym.
Wracając do Białorusi, czy istnieje ryzyko, że w razie dalszej eskalacji pomiędzy Ukrainą a Rosją, Białoruś, żeby jeszcze bardziej zwiększyć chaos, mogłaby powrócić do tego, co robiła, zwłaszcza w listopadzie, ale w zasadzie przez pół roku, drugą połowę roku 2021?
Moim zdaniem nie ma ku temu przesłanek. Oczywiście jest to prawdopodobne, ale wiele rzeczy jest prawdopodobnych, co jednak nic, nie ma żadnych ewidentnych wskazań, że miałoby się to odbyć. Tym bardziej, że teraz byłoby to utrudnione ze względu na to, że w międzyczasie, tak jak wspomniałam na samym początku naszej rozmowy, teraz ta granica polsko-białoruska została bardzo wzmocniona.
A gdyby faktycznie doszło do ataku, takiego prawdziwego ataku Rosji na Ukrainę, prawdziwego na myśli militarnego, a nie tylko cybernetycznego, jakie są możliwe scenariusze i sekwencje działań, takie najbardziej prawdopodobne twoim zdaniem, jeżeli chodzi o odpowiedź NATO, u Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej?
To znaczy, moim zdaniem nie będzie. Scenariuszem A jest to, że nie będzie inwazji. A jeśli chodzi o takie bardziej możliwe, ale moim zdaniem jednak mało prawdopodobne scenariusze, to może być to zajęcie już takie kompletne i bardziej ewidentne, nie tylko przez separatystów, ale przez po prostu Rosję, tych regionów przeze mnie wspomnianych. Możliwe też jest już zupełne odcięcie Ukrainy od dostaw energetycznych. Jednak każda z tych rzeczy będzie wiązała się z relatywnie małą możliwością odtrąbienia sukcesu wewnętrznie Putina wobec swoich obywateli. Każda z tych opcji będzie bardzo kosztowna, czy to dla budżetu, ale też możliwe, że dla i tak zubożałych kieszeni Rosjan. Dlatego też bardzo możliwe, że skończy się na niczym. Moim zdaniem to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, że taka jednak sytuacja niepewności jest bardzo korzystna dla Moskwy, ponieważ jest tania, przede wszystkim tania
Tańsza od
i
inwazji
ona oferuje
faktycznej.
sukces dyplomatyczny, bo można powiedzieć, że teraz Rosja w pewnym sensie narzuca temat, generalnie o niczym innym się nie mówi niż to, co zrobi Putin.
Jest narracja rosyjska z przodu wszystkich mediów i na czołówkach w ogóle wszelkich osób, wśród większości osób zajmujących się polityką międzynarodową.
To prawda, więc w tej chwili to Putin jest reżyserem polityki międzynarodowej. Wszyscy się dostosowują, wszyscy się zastanawiają, koncentrują swoje wysiłki zamiast na innych rzeczach, to na tym, co zrobi on, i przygotowując się na właśnie rozmaite scenariusze. I to z jednej strony dobrze, bo zgodnie ze starą łacińską zasadą chcesz pokoju, szykuj się do wojny, i właśnie Zachód pokazuje, że pokazując jedność, pokazując dozbrajanie Ukrainy, pokazując to, że wysyła swoich ludzi, aby ukraińskich cywilów i żołnierzy szkolić, pokazując tę pewną jedność i w jedności siłę, demonstruje Putinowi, że naprawdę atak się mu nie opłaci. Więc dlatego też Putin musi zrobić i robi krok w tył. I prawdopodobnie sytuację napięcia będzie utrzymywał, ponieważ to zawsze może pokazać swoim obywatelom, że oto ja, wielki Putin, sieje strach na całym świecie, bo zaiste to ma miejsce, ale wojna moim zdaniem nie nastąpi. Po prostu za mało byłoby szans jej po prostu jednoznacznego zwycięstwa, a duże szanse, że będzie kosztowała bardzo dużo pieniędzy, raczej nie dużo szans, na 100% kosztować będzie dużo pieniędzy i istnień ludzkich.
W ostatnim tygodniu przeczytałem takie opinie, że napięcia, które Rosja wywołuje na Ukrainie, wywołuje, podkreślam, że to były opinie, hipotezy, wywołuje w porozumieniu z Chinami po to, żeby skupić Stany Zjednoczone na tej części świata, tak aby Chiny mogły zająć wkrótce Tajwan. Nie wiem, czy zgadzasz się z takim, czy uważasz, że to jest prawdopodobne, taka hipoteza?
Trudno mi powiedzieć, co tam się tli, jakie myśli w głowach i ustalenia między dwoma dyktatorami, rosyjskim i chińskim, ale jedno jest pewne, obaj są mimo wszystko skoncentrowani na swoich krajach, na swojej polityce wewnętrznej i nie są najbliższymi z przyjaciół, więc wątpię, aby grali aż w takiej komitywie. Ale nie zbadane są wyroki ich głów. Jednak w styczniu 28 ambasador Chin w Stanach Zjednoczonych powiedział, że wspieranie niepodległości Tajwanu może skutkować wojną między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Ciągle też trwają naruszenia tajwańskiej strefy powietrznej przez chińskie odrzutowce, jednak o Rosji w tych kwestiach za bardzo nie słychać. Ale tak jak mówię, Chiny zaapelowały, aby nie było tego ataku ze strony Rosji na Ukrainę ze względu na igrzyska, więc może też rozmowy są prowadzone także w innych tematach. Nie wiem.
Chiny, zdaje się, mają chyba też wspomnienie z inwazji na Gruzję i wystąpień antywojennych w trakcie olimpiady w 2008 roku w Chinach, jak również Chiny, odnośnie tej hipotezy, Chiny, można sobie przypomnieć, że w trakcie zimnej wojny były też skonfliktowane od pewnego momentu ze Stanami Zjednoczonymi, z Rosją, bo ze Stanami Zjednoczonymi to oczywista sprawa, oskarżając się wzajemnie o to, która partia jest prawdziwie komunistyczna, która zdradziła ideały. No ale tak już na zakończenie samo chcę zapytać o takie dalekosiężne bardziej skutki dotyczące obecnego napięcia i ukraińskiego, ale w zasadzie można też powiedzieć, że po części tego białoruskiego dla NATO i dla Unii Europejskiej, bo komentatorzy mówią o tym, że Szwecja zaczęła i Finlandia zaczęły rozważać wstąpienie do NATO, czego wcześniej absolutnie się wypierały. I jednocześnie jest też coraz więcej wspomnień o tym, żeby Unia Europejska się jakoś uniezależniła wojskowo i stworzyła własną armię albo przynajmniej się zintegrowała w zakresie wojskowości.
No to tak, jeśli chodzi o NATO, Finlandia i Szwecja, a także komentatorzy cały czas widzą, że część na pewno analityków szwedzkich i fińskich rozważa zbliżenie się do NATO, jednak nie jest one absolutnie zapowiadane, mimo że drzwi na to są jak najbardziej otwarte, a jednak ani Szwecja, ani Finlandia nie wyrażają w sposób otwarty chęci przystąpienia do NATO. Jeśli chodzi o Unię Europejską, owszem, planowane jest stworzenie autonomicznych sił szybkiej reakcji bez pomocy USA, jednak stworzone tylko z 5000 żołnierzy, jednak to jest możliwość. I też jest to tak niewielki zespół, że raczej symbole mają znaczenie. Może tak można do tego podejść, ale rozmowy o autonomii strategicznej, które zostały zapoczątkowane przez Emmanuela Macrona, nabierają tempa i nabierają znaczenia, bo coraz więcej mamy znaków, że Stany Zjednoczone coraz bardziej jednak patrzą się w stronę Indo-Pacyfiku. Coraz mniej proporcjonalnie będzie dla nich miała znaczenie Europa, a na pewno silna Europa będzie lepszym dla nich partnerem niż Europa potrzebująca, wiecznie w potrzebie, która bez inicjatywy i siły Stanów Zjednoczonych sobie sama nie da rady. Dlatego też ja postrzegam nasze dozbrajanie się, naszą autonomię strategiczną, autonomię także potencjalnie militarną jako bardzo, bardzo dobry pomysł i jak najbardziej w ramach NATO, ale bez zawsze oglądania się na Stany Zjednoczone, tak jak mówię, jak będzie na pewno służył naszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi fakt, że będziemy równym partnerem, a nie słabszym partnerem. Jeśli chodzi o Niemcy, to Niemcy owszem zwiększają swoje wydatki na obronność. W zeszłym roku zwiększyły je o kolejne 3%, jednak wciąż daleko im do celu wyznaczonego przez NATO, czyli 2% PKB. Jednak tak jak wspominałam, opinia publiczna niemiecka też nie chce, żeby się Niemcy zbroiły po zęby, ale inwestują w swoją obronność jak najbardziej.
Czyli podsumowując, całe zamieszanie 2021 i 2022 roku, zdaje się, że być może prawdopodobnie zwiększy integrację NATO, jak i integrację obronnościową Unii Europejskiej.
Na pewno jest to kolejna kropla, która drąży tę skałę. Na początku właśnie Macron z mrzonkami o autonomii strategicznej był wyśmiewany, teraz już cała Unia o tym mówi. Mówi się teraz też o tym kryzysie rosyjsko-ukraińskim, że przywróci on sens, który NATO utraciło. Cóż, miejmy nadzieję, ale z drugiej strony miejmy nadzieję, że nie będzie już... Znaczy to, co mówię, jest tak naiwne, że może już tego nie powiem, ale chodziło mi, że chciałabym, żeby nie było, było jak najmniej takich okazji, które będą służyły na to do jednoczenia się, ponieważ
ten, nikt nie chce wojny.
Tylko sobie, nikt nie chce wojny i tylko sobie wyobrażam lęk, przestrach, zaniepokojenie Ukraińców, dla których potencjalność wojny jest namacalna. Nie chciałabym być na ich miejscu.
No myślę, że to jest taki paradoks, że wojna z jednej strony nie chcemy, a z drugiej strony sprawia, że się dzięki niej jednoczymy i wzmacniamy. I może tymi słowami zakończę. Moim gościem była Karolina Zbytniewska, redaktorka naczelna portalu informacyjnego Euractiv Polska. Dziękuję ci bardzo.
I ja dziękuję bardzo.
Był to podcast Teoretiko. Jeśli wam się podobał, to zachęcam do obserwowania strony totylkoteoria.pl, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter, jak również obserwowanie podcastu na platformach podcastowych. Zachęcam także do dołączenia na patronite.pl/totylkoteoria, bo to dzięki wsparciu patronów i patronek mogę realizować ten podcast, jak również pisać artykuły na stronie. Do usłyszenia.